Proszę Państwa, już mamy porady ekologa. Piękne rzeczy. No dzisiaj o bocianie czarnym, tajemniczy mieszkaniec lasu. Czarny bocian. Ciekawy jestem. I witamy bardzo gorąco pana kierownika Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, który tak nam pięknie opowiada to wszystko. Jak czekam na te audycje zawsze w piątki. Witamy pana Mariana Szymkiewicza, tak?
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. To pan jest takim leśnikiem chyba też trochę.
Nie, jestem przyrodnikiem, ale z leśnikami bardzo wiele mam do czynienia i wiele kontaktów, także... Także jeden z panów nadleśniczych powiedział, że w zasadzie tym się różnię tylko od jego pracowników, że nie figuruje na liście płac w nadleśnictwie.
A oni więcej lepiej zarabiają, czy pan lepiej? Nie wiadomo.
No,
nie będziemy ujawniać, nie?
Bez porównania lepiej. Jak tam prasa donosiła, zdaje się, że chyba leśnicy wyprzedzili górników, no ale trzeba też przyznać, że odpowiedzialność ogromna i majątek, który mają powierzony również ogromny przy dzisiejszych cenach drewna.
No żeby nie było skoku na lasy wtedy, bo jak tam jest majątek, to chętnie jest skok na lasy. Pamięta pan, jak bronił lasów pan profesor Szyszko?
No tak, lasy to...
I 4 miliony podpisów zebrał wtedy.
Ale lasy to oczywiście... To tylko osoby, które bardzo tak pragmatycznie patrzą na lasy, to widzą drewno, ale lasy to jest ogromne bogactwo pod wieloma innymi względami, w zasadzie niewymiernymi. Miejsce życia większości naszej fauny i flory. No i cała ta reszta nieprodukcyjna to po prostu ogromne bogactwo, które zresztą jest coraz ważniejsze i w naszym kraju, gdzie lesistość od wojny tak znacząco wzrosła, przez to staliśmy się jeszcze bardziej bogaci i gdy na całym świecie dominują wylesienia, tu w Europie, w tym także w Polsce, akurat tendencja jak najbardziej wskazana, powierzchnia leśna wzrosła.
Tak jest i rośnie, z tym, że no to już inny temat. Inny
oczywiście.
Temat.
Lasy,
ale lasy to jest, proszę pana, to jest i to, co pod drzewami, złoża całe, i ziemia, i cały zasób przyrody, bez czego żyć nie można, i pochłanianie dwutlenku węgla, czego nie uwzględniają. Mówią, że to właśnie bardzo pięknie pan profesor Szyszko o tym mówił, udowadniał i tak dalej. I wykończyli go, no. I to takie nieuki, no to się mówi, tacy pożyteczni idioci, nie?
No niestety.
Dlatego uczyć, dziękujemy, że pan nas uczy o przyrodzie. Dzisiaj bocian czarny. To mam takie pytania, propozycja pytań. Po czym można odróżnić bociana czarnego od bociana białego? Ciekawe. Mnie się wydaje, dlatego, bo czarny jest, tak? Czego do życia potrzebuje bocian czarny? Jakie są jego wymagania siedliskowe? Jak przedstawiać? Ciekawe jest, ale czy bocian czarny też to mnie pierwsze, czy on już odlatuje też, bo ja nie widzę bocianów już.
No tak, bardzo dobrze tutaj ksiądz dyrektor zauważył, bocianów nie widać. Minął 24 sierpnia i większość naszych bocianów znikła. Gdzieś tam jeszcze jakieś pojedyncze, spóźnione pary, które późno tej zimnej wiosny zaczęły lęgi, jeszcze karmią swoje pisklęta, muszą się bardzo śpieszyć, a reszta już poleciała, odlatują zresztą
ale dobrze,
paskiami.
Ale czy one jeszcze polecą, czy nie polecą te, co się
No, miejmy nadzieję, że zdążą. W ubiegłym roku już tu opowiadałem na antenie Radia Maryja, byłem świadkiem takiej historii na południu Mazur, kiedy para bocianów białych pojawiła się bardzo późno przystąpiły do lęgu i niestety w pierwszych dniach wydawało mi się, że uda się jeszcze szczęśliwie młodym opuścić gniazdo. W pierwszych dniach września zrezygnował prawdopodobnie samiec i jeszcze tylko kilka dni karmiła samica i ona, to się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarza, pęd wędrówki był silniejszy aniżeli więzi macierzyńskie i ona też odleciała. No i na szczęście było wiele osób, które śledziły ten los i taka pani miłośniczka ptaków zorganizowała, sfinansowała podnośnik. Trzeba było młode bociany z tego gniazda wyjąć i zabrać, by przezimowały po prostu w warunkach z pomocą człowieka rodzice odlecieli. Gdyby w pewnym czasie nie odlecieli, już by ten pęd wędrówki minął, no i by musiały się tułać także zimą, a zimy bywają u nas różne. Ale wróćmy może do czarnego bociana.
Do czy on też odlatuje, czy nie?
Tak, odlatuje i właśnie stąd ten dzisiejszy temat. Odleciały białe bociany, a bocian czarny jeszcze z nami będzie przez 2 tygodnie. Przylatuje mniej więcej o 2 tygodnie później od bociana białego i też później odlatuje. Zostaje mniej więcej do końca pierwszego tygodnia września. Jego wędrówka wygląda troszkę inaczej. Może dodam, że jest to ptak nieco mniejszy od naszego bociana białego, o wysokości do 90-105 cm, rozpiętości skrzydeł około 175, tam rekordowo do 200 cm, ale jest to mniej i masa ciała około 3 kg. Także prawie troszeczkę mniejszy od bociana białego, ma troszkę bardziej ostre skrzydła i w przemieszczaniu się częściej korzysta, aniżeli nasz jeszcze częsty bocian biały, z po prostu aktywnego lotu uderza skrzydłami, stąd nie jest tak mocno uzależniony od tych wstępujących prądów kominów termicznych jak bocian biały, który nie ma tak silnych mięśni piersiowych. Jego skrzydła są troszkę szersze i jest bardziej uzależniony od tej wędrówki bezpośrednio nad lądem, gdzie tworzą się te kominy wznoszące, które bociana wynoszą na dużą wysokość i następnie bocian lotem ślizgowym przelatuje do następnego takiego komina. Tak wygląda jego wędrówka. Bocian czarny też chętnie krąży, ale z uwagi na te przystosowania troszkę inne anatomiczne, ten kształt skrzydeł, bardziej wykorzystuje lot aktywny, stąd może sobie pozwolić też na aktywne pokonywanie podczas wędrówki jakichś większych przestrzeni zajętych przez wody. Między innymi też oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystuje półwyspy czy łańcuchy wysp. Odlatuje, nie leci tak daleko jak nasz bocian biały. Zimuje na południe od Sahary, najbardziej na, ale to jest przede wszystkim od Egiptu po Kenię i w Afryce Wschodniej i w takim szerokim pasie od Senegalu na zachodzie i Republiki Środkowoafrykańskiej po Kenię.
Ale to niesamowite, wie pan?
Egipt, Etiopię na wschodzie. Izolowana taka niewielka populacja żyje na południu Afryki, w Zambii, Mali, Botswanie. Prawdopodobnie powstała z jakichś ptaków, które przywędrowały. I ona jest osiadła, tam przemieszcza się tylko na niewielkie odległości w zależności od dostępności pokarmu i pór deszczowych. I nasze bociany, to znaczy bociany europejskie, czarne, wędrują tutaj też dwoma szlakami, w zasadzie to trzema. Ta granica pomiędzy populacją zachodnią i wschodnią jest troszkę inna niż u bociana białego. Ptaki z zachodniej Europy wędrują przez półwysep przez Iberyjski, tak, i ciśninę, ciśninę gibraltarską do Afryki, a większość bocianów z Europy Wschodniej, dużej części Europy Środkowej leci tym troszkę dalszym szlakiem przez Bosfor i także przez Włochy. Mogą sobie pozwolić i przelatują przez środkową część Morza Śródziemnego. Dodam, że bocian czarny występuje na znacznie rozleglejszym obszarze aniżeli bocian biały, od Hiszpanii, Portugalii, aż po wybrzeża Morza Ochockiego i Japońskiego, ale wszędzie jest ptakiem nielicznym. Oczywiście ptaki z Azji wędrują, zimują w Pakistanie, w Indiach, nasze w Afryce, ale jest bardzo ciekawa rzecz, wszystko się wokół nas zmienia, także bociany czarne zmieniają swoje zimowiskowe obyczaje i od kilku dekad zimują na Półwyspie Iberyjskim, a w ostatnich latach w Hiszpanii, a w ostatnich latach ta liczba tam już sięga do kilkuset ptaków, a drugim takim miejscem jest Bułgaria, także zmiany klimatyczne powodują też pewną część zmian obyczajowych. I na tych zimowiskach hiszpańskich są przede wszystkim ptaki z Europy Zachodniej, gdzie populacja w wielu krajach dzięki ochronie w ostatnich latach wzrasta, między innymi w Niemczech, w Francji, w Belgii, także w Hiszpanii. Tam też stwierdzono już pierwsze ptaki z Polski, ale większość naszych ptaków leci tym dalszym szlakiem wschodnim, czyli tak jak to było wcześniej.
Ale nie, tak zasłuchałem się, jest to bardzo ciekawe. Jak to jest, przepraszam, jeżeli można zapytać, proszę pana, jak to jest, że one tak wyczuwają? Pan mówi, te bociany teraz lecą? Jak one się umawiają? Jak w jednym czasie, prawda? Całej Polski wylatują.
Kiedyś mówiliśmy o tym
Jaka komunikacja, jak oni się komunikują ze sobą?
Kiedyś mówiliśmy o tym wewnętrznym zegarze. No bociany czarne wędrują pojedynczo. Bardzo często są to jakieś takie niewielkie grupki. No to jest wewnętrzny zegar biologiczny, który oparty jest na tysiącach lat, kiedy to się tworzyło. No podobnie jak w przypadku bocianów czarnych możemy jeszcze powiedzieć, że gdzieś tam młode ptaki są w sąsiedztwie jakiegoś dorosłego, stosunkowo niedaleko siebie, tam krążą, lecą, trzymają się. Mieszkańcy tutaj naszej części środkowej Polski, zwłaszcza w rejonie Wisły, Bugu, gdzie są starorzecza, mają szansę właśnie teraz o tej porze na wiślanych łachach czy nadburzańskich obserwować pojedyncze czarne bociany, czasem jakieś niewielkie grupki, 2-3 ptaki. Pamiętam z czasów studenckich, kiedy właśnie obrączkowaliśmy ptaki na środkową Wisłą, to było o tej porze właśnie nierzadki widok i pewnie dalej też jest tak, ponieważ w ostatnich latach, w ostatnich dekadach ciemność bociana w Polsce troszkę wzrosła. Mamy od 1400 do 1600 par. No, nastąpiły lokalne zmiany. Na wschodzie liczebność się troszkę zmniejszyła, zaczynając od Mazur przez Podlasie i Lubelszczyznę, natomiast wzrosła w Polsce centralnej i na południu naszego kraju. No i oczywiście zaczęliśmy od lasów, tu trzeba słuchaczom Radia Maryja powiedzieć, że właśnie las jest tym głównym środowiskiem życia bociana czarnego, w przeciwieństwie do bociana białego, jest takim odludkiem, gnieździ się pojedynczymi parami, nie tworzy takich kolonii, jak w wielu przypadkach na Warmii i Mazurach mamy duże skupiska bocianów, zwłaszcza wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim. On żyje pojedynczymi parami, jest tak gniazdo, jest dość trudne do wykrycia, ponieważ mało się odzywa, ale jego obecność w rewirze, zwłaszcza leśnicy, którzy mają bociany czarne w swoim sąsiedztwie, wiedzą, kiedy wróciły, bo bardzo często krążą nad lasem, przylatują, a samo gniazdo nie jest łatwo znaleźć. Jest to okazałe drzewo, musi być okazałe drzewo, ponieważ gniazdo bociana białego nie różni się specjalnie od gniazda bociana białego, jest również duże. No nie osiąga tak monstrualnych rozmiarów jak niektóre bocianie, jak gniazda bociana białego usytuowane na przykład na niektórych kominach, że mają wysokość 2 metrów, ale także co roku użytkowane osiągają duże rozmiary i niestety jeśli to jest jakiś boczny konar, to bardzo często takie gniazdo pod wpływem masy, konar się łamie, gniazdo spada. Jeśli się wydarzy, to w okresie jesienno-zimowym, kiedy nie ma bocianów, piskląt, to nie ma żadnego nieszczęścia. Bociany wrócą i będą musiały szukać nowego miejsca. Z tym miejscem nie jest tak łatwo, ponieważ nie każde drzewo ma dobre warunki, bo oprócz tego, że to muszą być konary potężne, duży pień, żeby utrzymać tą ciężką konstrukcję, to jeszcze bocian musi mieć odpowiedni dolot, jak już tu wspomniałem, rozmiary 185 do 190 cm rozmiętości skrzydeł to są dość duże, więc bociany, jak wiele innych dużych ptaków, jest to pewne ograniczenie, ponieważ w naszych lasach nie tylko z uwagi na gospodarkę, ale także na huragany, różne inne czynniki, takich drzew nie ma zbyt dużo. W naszym przypadku, tu Polski, są to najczęściej dęby, są to sosny, często takich stare sosny w dziwacznych kształtach. Czasem olchy, brzozy, widziałem gniazda na starych lipach. Najczęściej są to przede wszystkim dęby.
Niesamowite. Proszę panie kierowniku, czy możemy odbierać telefony?
No tak, jeśli ja tu się tak zagadałem.
Tak, ale bo to jest bardzo ciekawe, wie pan, to jest, tak słucham, no przeciekawe. Piękny świat.
Nie? No jest to w ogóle piękny ptak. Wprawdzie nie powiedziałem, bo tak troszkę przeskakujemy w tych naszych wątkach. Wprawdzie on się nazywa bocian czarny, ale upierzenie, tak jak już mówiliśmy, w końcu nie powiedziałem. Widzimy lecące bociany i najłatwiej zapamiętać i zobaczyć, jeśli mamy lornetkę. Czasem bez lornetki można też to zobaczyć. Jeśli bocian ma czarną głowę, czarną szyję, jest to bocian czarny. Bocian biały w locie, oczywiście biała szyja, biała głowa, to są te główne cechy. U bociana czarnego, no tak jak nazwa, dominuje upierzenie czarne, ale ono tak naprawdę czarne to jest tylko z nazwy. Jeśli popatrzymy na ptaka w świetle lornetki chodzącego gdzieś po łące, czy no, w ogrodzie zoologicznym też to widać, mają teraz ptaki tam w ogrodach zoologicznych bardzo dobre warunki i widzimy, że ta czerń, to w zasadzie nie jest czerń, w słońcu mieni się to pięknymi barwami o cieniach purpurowym, fioletowym, zielonym, takim miedzianym. No, do tego dochodzą czerwone ubarwienie nóg i dzioba i tych właśnie fragmentów gołej skóry wokół dzioba, także jest to jeden z naszych najpiękniejszych ptaków. Tylko oczywiście te szczegóły to można zobaczyć albo na fotografii, albo dziś, kiedy ptaka mamy okazję obserwować z bliska, co zdarza się rzadko. Ale teraz, kiedy można kupić lunetę, dobrą lornetkę, myślę, że wielu obserwatorów ptaków ma taką sposobność, by bociana czarnego, by dojrzeć te szczegóły u ptaka, który żeruje gdzieś nad strumieniem, nad jakąś rzeczką, czy na stawie rybnym.
Proszę pana, już jest telefon. Czy możemy odebrać?
Tak, oczywiście.
A więc odbieramy telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże,
kto mówi?
Witam ojca Tadeusza i pana Mariana, inżyniera. Józef z diecezji Przemyskiej.
No, słyszałem już pana nieraz, nie?
Tak. Ja bardzo właśnie, bo polubiłem sobie ten program.
Jak panu na imię?
Tak, staram się często właśnie jakieś zadać pytanie, z którymi
ale jak panu na imię?
Mam jakieś wątpliwości.
Jak panu na imię?
Józef.
Józef, panie Józefie, słuchamy.
Ja właśnie mam dwa pytania do pana inżyniera. Właśnie chciałem się zapytać, bo biały bocian to przeważnie on gniazduje tak w osiedlach ludzkich blisko człowieka. A chciałem zapytać, gdzie gniazduje właśnie bocian czarny i czy on jest większy jakoś wagą i od białego, czy w takim samym wymiarze jest? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie chodzi o składanie jaj. Ile czy jaj ma składa białe, a ile czarny bocian właśnie? Chciałem zapytać. No i gdzie właśnie on gniazduje, czarny bocian?
Więc tak, jak już tu wspomniałem, jego ulubione miejsca to są spokojne kompleksy leśne. Ostatnio okazuje się, że to nie muszą być rozległe knieje. W Polsce centralnej wiele par gniazduje w kompleksach leśnych o powierzchni od 50 do 100 hektarów, otoczonych polami, łąkami. Natomiast bardzo ważnym elementem to jest obecność rzeczek, strumieni, stawów, rozlewisk, ponieważ w przeciwieństwie do bociana białego, bocian czarny swój pokarm zdobywa przede wszystkim w wodzie. Jego dużą część diety bociana czarnego to są przede wszystkim ryby o takiej średniej masie 100 gram, czyli stosunkowo niewielkie ryby. To najczęściej są ślizy, piskorze, płocie, czasami jakieś niewielkie szczupaki, ale oczywiście tam, gdzie jest taka możliwość, to chętnie chwyta również płazy, czasem owady wodne również, ale ryby to jest ten główny pokarm, stąd to przywiązanie do rzeczek, strumieni, generalnie do wód. Bardzo lubi takie miejsca, gdzie raptem na jakimś rozlewisku woda zaczyna opadać, pojawiają się fragmenty takie wypłycone i wówczas w takim miejscu może żerować nawet kilka bocianów czarnych, które przylatują z dalszej okolicy. Kiedyś obserwowałem właśnie aż tak nawet 10 ptaków na takim śródleśnym rozlewisku, na którym z niewiadomych powodów zaczęła znikać woda. Była tam przez wiele, wiele lat, czasem się tak zdarza, było sporo karasi, no było to ulubione, przez długi czas ulubione żerowisko bocianów, przez kilka miesięcy bocianów czarnych. Jak już wspomniałem też, niezbędnym elementem to jest obecność starych drzew, zwłaszcza dębów, sosen, na których buduje swoje masywne gniazda. I tutaj trzeba dodać, że w polskich lasach bocian biały należy do tej grupy ptaków, których gniazda chronione są w sposób szczególny w ramach tak zwanej ochrony strefowej. W promieniu 100 metrów, już teraz nie pamiętam, 100 czy 200 metrów, ale 100 to jest to minimum, nie prowadzi się żadnych prac leśnych w ciągu całego roku. Natomiast w promieniu 500 metrów w okresie od końca lutego do końca września obowiązuje ta strefa ochrony częściowej. Jest to taki mały rezerwat po to, by zabezpieczyć ptakom spokój. Wejście do takiej strefy jest dla przeciętnego mieszkańca zabronione. Nawet leśnicy tam nie wchodzą, tylko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może wydać takie zezwolenie dla badaczy, naukowców, którzy akurat prowadzą monitoring takiego ptaka. Jeśli chodzi teraz o liczbę jaj, to jest ona podobna zupełnie do liczby jaj bociana białego, to jest od 3 do 5 średnio. Jaja wysiadują obydwoje partnerzy, którzy tworzą parę. To są bardzo często ptaki, które są ze sobą związane przez kilka lat. Młode przebywają w gnieździe długo, do 70 dni. Pierwszy wylot ma miejsce od 63 do 71 dnia życia. Potem jeszcze przez około 14 dni do 14 dni młode, które już same uczą się zdobywać pokarm, przylatują na gniazdo. Czasem jeszcze nawet rodzice pozostawiają tam, dokarmiają je, zwłaszcza w tych pierwszych dniach po opuszczeniu gniazda. Dodam jeszcze, że po wykluciu się wysiadywanie trwa, podobnie jak u bociana białego, 35-36 dni i przez pierwsze 10 do 15 dni, czyli 2 tygodni, jedno z rodziców cały czas pilnuje tych młodych, chroni je przed deszczem, przed silnym słońcem. Potem już obydwoje rodzice udają się na łowisko, no i wymaga to wykarmienie takiej grupy 3 czy 4 młodych bocianów. Wymaga dużo, dużo troski i wysiłku.
Niesamowite, niesamowite. Odbieramy telefon następny. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Mówi Sławek z Wrocławia.
Bardzo miło.
Tak, ja jestem z Wrocławia, ale ja sobie często jeżdżę na Podkarpacie, robię sobie takie badania, bo ja jestem ptakowariatem. I właśnie co do bociana czarnego. Jest w dekanacie Błażowa rezerwat przyrody Mójka. No i z tego, co podają obserwatorzy, tam bocian czarny występuje. Z tym, że mi nie udało się bociana czarnego jakoś zlokalizować. Ja byłem w maju kilkakrotnie i w czerwcu z tymi swoimi obserwacjami. Ale to informacja dla pana Wojciecha z diecezji przemyskiej. Stwierdziłem tam turkawki, co prawda tylko dwie, bo nagrałem je sobie nawet, ale te turkawki jednak są. Oczywiście w porównaniu do lat 70. i 80. tych turkawek jest znacznie mniej. No ale jest sporo fajnych ptaszków, między innymi drozd śpiewak. No tam jest po prostu wielkie zagęszczenie. Słowika tam nie stwierdziłem, ale drozd śpiewak naprawdę w lesie tam dominuje. Także no bardzo, bardzo lubię słuchać tej audycji. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże. Panu Wojciechowi z Przemyśla się bardzo kłaniam.
Mnie się wydaje, że Józef, nie Wojciech.
A, Józef, tak. Ojcze Tadeuszu, no co za refleks.
rzeczywiście.
No, serdecznie pozdrawiam. No, ojcowie, prowadzicie super tą audycję. Naprawdę.
To my
naprawdę
nie prowadzimy, można... to prowadzi właśnie pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody.
Oczywiście wiodącym jest Marian Szymkiewicz, ale te pytania ojców są naprawdę bardzo sympatyczne. No i podkreślam, nie jestem, ja się określam nie ornitologiem, bo to jest takie zawłaszczone przez lewaków to określenie. Wolę używać takiego ptakowariata, bo ja od urodzenia i ja jestem taki pokręcony.
Może nie wariat, ale szalenie, co?
No, jak tam, ja się nie obrażam. Ja z Wrocławia, bo ja jestem urodzony w dekanacie błażowskim, no tam skąd ojciec Jan Mikrut, ja na grzyby chodziłem pod lasy, to babcia mówiła, idźcie
Borek
pod Mikrutkę.
Borek stary.
Tak, nowy Borek.
No nowy Borek.
Tak, babcia mówiła, idźcie pod Mikrutkę, bo tam prawdziwki lubią być. No ale to tak, tylko na marginesie, naprawdę serdecznie pozdrawiam. Bardzo fajna audycja. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, więc bardzo dziękujemy. Co jeszcze tak na podsumowanie?
Jeszcze odnośnie tego, co Pan mówił tu z Wrocławia. Nie wspomniałem, że Bocian Biały występuje u nas także w górach i na Pogórzu. W Tatrach.
A gdzie czarne spędzają zimę? Od nas.
Większość naszych bocianów odlatuje do Afryki, nie przekracza równika. To jest Afryka na południe od Sahary, część niewiele
one
jest
lecą
informacji,
przez tą Saharę?
Troszkę przybywa.
Proszę pana, czy panie Marianie, one lecą przez tą Saharę?
Przelatują, tak. Część też przelatuje nad Saharą. To jest ten pas afrykański, gdzie jest większość bocianów z terenu Europy. No nie podałem, że bociany czarne nie występują na Wyspach Brytyjskich i w Skandynawii. Są te dwa szlaki, o których wcześniej wspomniałem, a docelowo to są te zimowiska afrykańskie, z tym, że no, są zmiany duże, powstaje coraz większa grupa bocianów z Europy Zachodniej i częściowo tu także już środkowej z Czech, dwa ptaki z Polski zaczynają zimować na Półwyspie Iberyjskim, czyli to jest też ten efekt ocieplenia i tworzy się też zimowisko w Bułgarii.
Z ociepleniem to proszę pana, to tak mi tego...
z ociepleniem, proszę ojca, ja już tutaj na antenie Radia Maryja mówiłem kilka razy, że efekt, że ocieplenie postępuje, to już wiemy, chociażby po liczbie nowych gatunków ciepłolubnych, które na przykład zasiedliły Polskę północno-wschodnią i generalnie północno-wschodnią Europę, bo także Litwę, Łotwę, Estonię, chociażby modliszka, błąkówki takie jak najświerszczojad, klecanka rdzaworożna, ale... Nie wiemy, kwestią dyskusyjną jest tylko, co jest tego przyczyną, bo tu można by dyskutować, bo okres ocieplenia był także wcześniej, kiedy nie było przemysłu. No tutaj dyskutanci, którzy ze mną często rozmawiają, mówią, że po prostu w takiej skali tego nie było, jak jest teraz, ale to do przyczyn...
Akurat oni wiedzieli.
Nigdy tego nie rozstrzygniemy. Tak. Kończąc o bocianie czarnym, jeszcze nie powiedziałem, co bocianom czarnym zagraża. Przede wszystkim mają problemy z tymi starymi drzewami. No tu przyczyny są różne. No i przede wszystkim to są na zimowiskach osuszenia w dolinach rzecznych. Następnie... Te złe nawyki w krajach basenu Morza Śródziemnego, a zwłaszcza w Libanie, gdzie bardzo dużo bocianów, nie tylko białych, ale i czarnych, jest strzelanych podczas wędrówek. Również nowe działania gospodarcze, między innymi także w Izraelu, sprawiają, że wiele bocianów gdzieś tam ginie w sieciach, które zabezpieczają stawy przed ptakami rybożernymi. To są takie nowe czynniki, ale generalnie pozytywne jest to, że na przykład w Europie Zachodniej liczebność tych ptaków, pomimo wzrostu liczby ludności, również wzrasta i jest szansa na to, że bociany, choć nielicznie, dalej będą naszymi tutaj sąsiadami w kniejach.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiamy i do usłyszenia miłego. Dziękujemy za te piękne opowieści. Realizm, a jak piękna bajka, nie?
No tak. Dziękuję pięknie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Jeszcze będzie trochę ciepła. Co we wrześniu?
No, mam nadzieję.
Słońca trochę.
Statystycznie dodam, tylko tak w kwestii regionu, z którego tu do Państwa dzwonię, czyli Warmia i Mazury, wrzesień jest jednym z najcieplejszych okresów tutaj w naszym regionie. Także mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże z Panem Bogiem.